Gość dnia Radia Gdańsk.
A telefonicznym gościem Radia Gdańsk jest politolog, amerykanista z uczelni Łazarskiego, Artur Wróblewski, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Opozycja nie chciała wyborów prezydenckich, a teraz atakuje rząd, koalicję rządzącą za to, że wyborów nie było. Wielu komentatorów ocenia to jako schizofrenię polityczną. Pan się zgadza z taką bardzo ostrą oceną?
No, prawem opozycji jest atakować, podgryzać po to, żeby przejąć władzę. Tylko wtedy jest wszystko okej, kiedy opozycja ostro, bezpardonowo atakuje i nie mamy pandemii. Zwykłe są czasy, można powiedzieć. I po drugie, ja bym oczekiwał, żeby opozycja w Polsce, czy przynajmniej jej duże części, bardziej wygrywała wybory w normalnym procesie demokratycznym wyborczym. Natomiast pojawił się problem w wielu ugrupowaniach po stronie właśnie naszej opozycyjnej sceny politycznej, gdzie doszło do pewnej fragmentaryzacji i nawet kanibalizacji teraz, czyli atakuje również i siebie nawzajem, nie tylko rząd, że po prostu nie jest w stanie ani wyłonić z siebie charyzmatycznego przywództwa, ani wyłonić z siebie ciekawej wizji Polski, która porwie ludzi. I tu jest wielki problem i bardzo źle, ponieważ Polska potrzebuje nie tylko silnego rządu, ale również silnej, sprawnej, efektywnej opozycji.
No właśnie, mówi pan o opozycji, że nie potrafi niczego przedstawić, niczego pokazać, ale Włodzimierz Czarzasty pokazał taki plan, który nie został zrealizowany, który świadczył o tym, że opozycja miała bardzo wielką ochotę przy użyciu Jarosława Gowina, czyli członka koalicji rządzącej, tą władzę odebrać Zjednoczonej Prawicy. Jak pan tego słuchał, to było to potwierdzenie tego, co się mówiło w przestrzeni publicznej, że opozycja dąży do przejęcia władzy bez względu na wszystko?
No to był taki pięciopunktowy plan pana Włodzimierza Czarzastego dotyczący w głównym punkcie obalenia rządu, czyli wyciągnięcia pana Jarosława Gowina, uczynienia go marszałkiem, uczynienia pewnego profesora panu, mówiło się, premierem. Tylko pytanie, co dalej? Przecież nikt nie wierzy, że ta egzotyczna koalicja od Konfederacji przez Lewicę do Platformy, PSL-u, Koalicji Polskiej, ona po prostu by przetrwała. Czyli chodziłoby o jakiś rząd techniczny, gabinet, prawda, przejściowy, i tak byśmy mieli wcześniejsze wybory. Przede wszystkim też mamy, pamiętajmy, czas pandemii, a zatem robienie rządu technicznego czy też kryzysu gabinetowego w takim czasie jest bardzo złym pomysłem z punktu widzenia naszego interesu, naszej racji stanu. Ja tak się troszeczkę śmiałem z tego planu, ponieważ pamiętajmy, że ten plan byłby trochę może nie na miejscu z punktu widzenia wielu wyborców w czasie tak trudnym, jaki teraz mamy. I nie wiadomo, czy te wcześniejsze wybory, do których by doszło, parlamentarne, nie tylko, prawda, mielibyśmy przesunięte wtedy wybory prezydenckie, bo pewnie ta opozycja jakby wyrwała Gowina, zrobiła nowy rząd, to natychmiast premier tego rządu ogłosiłby stan klęski żywiołowej i byśmy mieli też te wybory prezydenckie w czasie, prawda, przynajmniej 90 dni plus 30 dni. Co najmniej 30 dni, prawda, czy to około 30 dni, powiedzmy, stanu klęski żywiołowej. Tylko pamiętajmy, że wtedy mogłoby się wydarzyć, że opozycja dalej nie wygra wyborów, tych nowych, parlamentarnych, wcześniejszych po obaleniu rządu, tylko je przegra. Oczywiście do skrócenia kadencji Sejmu potrzeba 2/3 konstytucyjnej większości, czyli 307 posłów, co jest bardzo trudne do zrobienia. Ale nie daj Boże, że ten plan opozycji by nie wypalił i stałoby się to, co się wydarzyło na przykład na Węgrzech. To znaczy, że po prostu PiS znowu by wygrał wybory, tyle że tym razem, tak jak w kwietniu 2018 roku na Węgrzech, z konstytucyjną większością głosów, bo przecież nie wiemy, czy te nastroje poparcia dla Zjednoczonej Prawicy, dla PiSu nie utrzymają się, a może nawet by się wzmocniły. Ja tak mówię, bo to jest ten koszmarny scenariusz węgierski, którego tak się wszyscy po stronie opozycyjnej ich bronią, a może by doprowadzili do tego, żeby się tam po prostu ziścił. Ten plan, który Czarzasty przedstawił, pięciopunktowy, on trochę też przypominał ten plan 16-punktowy, taka pana Bartosza Kramka, był taki z Ludmiłą Kozłowską, który przedstawił plan wyłączmy rząd, wyłączmy państwo. I chodziło tutaj o zrobienie takiego Majdanu, można powiedzieć, w Polsce. Może i Majdan...
Ale
czy
takie nawoływania były. I w Polsce
tak,
teraz.
Tak, ale nie jest to dobre w czasie tego, jaki mamy. Dlatego pytał pan na początku, czy jakąś schizofrenię widzimy tutaj też, ponieważ rzeczywiście opozycja nie chciała wyborów. Potem 10 maja powiedziała, o Boże, ukradziono wybory. No jest pewna schizofrenia i również jest u pana Czarzastego, który jako jedyny najagresywniej mówił z tej czwórki, prawda, powiedzmy, bo tam Zandberg był jeszcze w czasie tej konferencji prasowej, gdzie wzywano do komisji śledczej i do postawienia przed Trybunałem stanu Sasina, ale pamiętajmy, że pan Włodzimierz Czarzasty, a właśnie agresywnie mówił o paradzie oszustów, hochsztaplerów i jeszcze paradzie kogoś tam jeszcze, kłamców, prawda? Tylko ja tak sobie pomyślałem, przygadał kocioł garnkowi, bo przecież to jest człowiek, który był kiedyś w takim spisku Rywina, żeby sprywatyzować drugi program telewizji publicznej i o tym mówi raport komisji śledczej, że był w spisku z Lechem Nikolskim, Robertem Kwiatkowskim, a tu nagle tak ostro stał się sumieniem narodu. Poza tym z tą schizofrenią rzeczywiście opozycja nie chciała wyborów, nie ma wyborów, a teraz nawet podpowiada, żeby pozywać Skarb Państwa przez obywatele mają to robić, że nie było wyborów. Ja przypomnę tylko, że to pozywanie nic nie da, dlatego że w 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w orzeczeniu, że prawo do wybierania nie jest dobrem osobistym chronionym prawem, czyli nie jest tą wartością niematerialną, czyli pozywanie Skarbu Państwa za to, że wyborów nie było, których opozycja nie chciała, nic nie da. Poza tym powiedzmy jeszcze jedno. Teraz też się głosy podnoszą, że odwołanie ich i uchwała PKW jest nielegalna i tak dalej, ale przypomnę, że 18 marca w Oko Press, czyli w takiej opozycyjnej, można powiedzieć, forum i publikacji, tam był artykuł a pani Agaty Szczęśniak, która już wtedy mówiła 18 marca, żeby opozycja wycofała wszystkich swoich kandydatów, wtedy będzie jeden tylko Andrzej Duda i wtedy na podstawie artykułu 293 ust. 3 kodeksu wyborczego będzie trzeba co zrobić? PKW będzie musiała uznać wybory za nieważne i Sąd Najwyższy, jeśli byłoby to sprawozdanie PKW do Sądu Najwyższego, czego wiemy, że teraz nie będzie, prawda, sprawozdania. Czyli podkreślam, mieliśmy już wtedy 18 marca projekt taki, jaki się wydarzył. To znaczy, żeby PKW stwierdziła, że nie było wyborów, czyli w pewnym sensie, że są nieważne, ponieważ no, w tym wypadku nie został jeden kandydat, ale wszyscy się wycofali, co też w ustępie pierwszym artykułu 293 kodeksu wyborczego jest powiedziane, czyli w pewnym sensie opozycja dostała to, co chciała, ale dalej jest niezadowolona.
Opozycja jest niezadowolona, mówił pan, że opozycja jest niespójna, trochę się podgryza, ale jak... Kiedy w Senacie była procedowana ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, ta jedność była. Była także solidarność samorządów w blokowaniu wyborów. A kto pana zdaniem te wybory zablokował?
Pamiętajmy, że mieliśmy wytoczone działa przeciwko wyborom z pięciu stron. Można powiedzieć, że było pięć dział armatnik, które huczały. Po pierwsze, mieliśmy rzeczywiście samorządy, ale popatrzmy, że nie wszyscy, tylko sympatyzujący samorządowcy z opozycją opowiadali, że nie będą udostępniać tych rejestrów PESEL. A pamiętajmy, że wielu samorządowców, wielu prezydentów miast, burmistrzów sympatyzuje z opozycją, bo przecież mieliśmy 4 czerwca zeszłego roku nawet wielki projekt Polski samorządowej, gdzie była mowa, żeby zrobić po prostu jak w Niemczech Izbę Wyższą Senatu przekształcić w Izbę Samorządową jakąś, prawda, i żeby oddać fundusze i kontrolę nad funduszami europejskimi samorządom, żeby w ogóle policję zlikwidować, zrobić jakąś inną policję i tak dalej. To był taki projekt, ja odsyłam, bo to było chyba tyle postulatów, ile postulatów gdańskich z czasów Solidarności. To był ten projekt Polska Samorządowa. To chodziło o decentralizację kraju i oddanie władzy samorządom.
Mówią landyzację.
Dokładnie tak, Bawaria miała być na Podkarpaciu, coś tego, prawda, a jakaś, nie wiem, Westfalia, tak jak tutaj zachodniopomorskie i tak dalej, i tak dalej. Ja przypomnę, przypomnę, że półtora miesiąca temu już jest takie ważne przemówienie pani Merkel, która zaproponowała, żeby jednak w Niemczech zrobić tak, żeby zmienić zapisy prawa, żeby oddać więcej kompetencji z landów do rządu w Berlinie federalnego, ponieważ pandemia pokazała, że trzeba wzmocnienia władzy państwowej, nie tylko w kierunku takiego neokeynsizmu, czyli większego interwencjonizmu gospodarczego, ale również w innych kwestiach należy odejść, prawda, od tej decentralizacji. Proszę zauważyć to przemówienie, bo polska prasa z dwa miesiące temu, koniec marca, o tym właśnie pisała, więc trend jest nawet odwrotny, jeśli chodzi o konsolidację władzy. Drugie działo to była ta pani prokurator Wrzosek, czyli prokuratorzy, a wiemy, że i sędziowie, i prokuratorzy sympatyzują z opozycją, bo przecież to PiS i pan Ziobro w pewnym sensie im utrudnia życie, bo chce poddać ich kontroli w ramach wymiaru, reformy wymiaru sprawiedliwości. Więc pani Wrzosek wszczęła śledztwo umorzone, prawda, że właściwie wybory, które miałyby się odbyć 10 maja, one sprowadzą nieszczęście i śmierć na Polaków, czyli chodzi o paragraf o zagrożeniu życia z kodeksu karnego. Potem trzecie działo, to było międzynarodowe działo, czyli opinia OBWE, czyli tego Biura do Spraw Demokratycznych Praw Człowieka tutaj z Warszawy. To jest to biuro, które od 92 bodajże istnieje, zmieniło nazwę i tam była opinia w 57 państw, prawda, jest w tym OBWE, w tym również Kazachstany, Uzbekistany i tak dalej, że w Polsce nie ma właściwie demokracji i mniej więcej w tym kierunku to szło. Potem mieliśmy czwarte działo, próbę wyciągnięcia Gowina z rządu Zjednoczonej Prawicy, prawda, to był ten piąty aspekt. I szósty to generalnie też coś tam było, już chyba może źle policzyłem, w każdym razie widzimy, że atak był frontalny w kierunku takim, żeby wybory nie odbyły się 10 maja. A zatem można zadać pytanie, dlaczego teraz też jest źle i niezadowoleni są niektórzy po stronie opozycji, że wybory nie odbyły się 10 maja i chcą biednego pana Sasina wsadzić do więzienia nawet do 10 lat na mocy artykułu 293 bodajże kodeksu karnego, który mówi o przestępstwie urzędniczym. Jeśli ktoś przekroczy albo nie dopełni obowiązków, może pójść do więzienia w związku z artykułem 296 chyba, nawet na 10 lat. Tylko że pan Sasin próbował przecież coś zorganizować. Oczywiście to jest ten spór konstytucyjny też, ale też polityczny, czy wybory robić w obecnym czasie, prawda, czy nie lepiej było wprowadzić stanu klęski żywiołowej. Ja jestem przeciwnikiem, byłem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, a szczególnie teraz, bo pamiętajmy, że mamy ustawę jeszcze platformerską z 2008 roku, właśnie dedykowaną stanowi klęski epidemicznej. I nie mamy w tej chwili spełnionych przesłanek, żeby wprowadzić konstytucyjny stan klęski żywiołowej na mocy artykułu 228. I jakbyśmy wprowadzili go na mocy tego artykułu, to byśmy mieli działanie niekonstytucyjne, bo tylko byśmy wprowadzali ten stan klęski, żeby opóźnić wybory prezydenckie. A pamiętajmy, że my mamy klęskę epidemiczną i to gasnącą już. Wczoraj w Warszawie na bulwarach Wiślanych, w Lasku Bielańskim były takie tłumy, że na pewno można by zorganizować z zachowaniem środków higieny.
Dużo ludzi było również tradycyjny.
Dokładnie, dlatego to jest taka schizofrenia. Teraz... Pan zaczął od tej schizofrenii. No mamy schizofrenię trochę.
Pytanie takie, kiedy będą wybory? Bo wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja brak było możliwości głosowania na kandydatów i marszałek Sejmu jest zobowiązany nie później niż w 14 dniu dnia ogłoszenia uchwały taką decyzję ogłosić.
Dokładnie.
Kiedy pana zdaniem dojdzie do nowych wyborów i czy będą nowi kandydaci, czy kandydatów przedstawi nowych Platforma Obywatelska w takim przypadku i Lewica, bo Robert Biedroń jest kandydatem słabym, co pokazują sondaże.
Ależ absolutnie słabszym niż poparcie dla jego formacji nawet, prawda? Ale to było wiadomo, że jest słaby, bo zdradził Wiosnę, ustawił siebie w Brukseli, swojego partnera życiowego Śmiszka do Sejmu wprowadził i pokazał wszystkim, można powiedzieć, że palec pewnej posłanki. W taki sposób się zachował i dlatego ja też miałem sympatię kiedyś dla Roberta Biedronia, ale uważam, że absolutnie Biedronia w Biedroniu już nie ma tego dawnego Biedronia, tylko jest po prostu zwykły taki aparatczyk czy nomenklaturzysta, nomenklatura, można powiedzieć, partyjna, która wygodnie chce żyć i te przysłowiowe, prawda, krewetki, czy co oni tam jedli, ośmiorniczki, prawda, i pić wino za 1000 euro w Brukseli. To jest jego teraz ambicja, a nie żadne uszczęśliwianie Polaków. Natomiast rzeczywiście szef PKW, Sylwester Marciniak, stwierdził, że mamy uchwałę PKW, koniec procesu wyborczego, czyli trzeba nowe wybory zarządzić. To jest uchwała prawomocna, niepodlegająca zaskarżeniu do Sądu Najwyższego, czyli nie będzie również sprawozdania PKW do Sądu Najwyższego. Koniec sprawy. Czyli musi pani marszałek, teraz dostanie dzisiaj pewnie rano to uchwałę PKW na biurko i ona musi jeszcze być opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Wtedy liczy się 14 dni pani marszałek na zwołanie nowych wyborów, zarządzenie nowych wyborów. Poprzednie były 5 lutego zarządzone, te na 10 maja i wtedy mamy w ciągu 16 dni wybór prezydenta. Rzeczywiście tu też są pewne problemy. 60 dni, tak, w ciągu. I są pewne problemy, dlatego że Konstytucja mówi w tym artykule niestosnym 128-129, że wybory zwołuje pani marszałek po opróżnieniu urzędu prezydenta, a tu nie nastąpiło opróżnienie, albo w sytuacji stwierdzenia nieważności wyborów przez Sąd Najwyższy. A tu Sąd Najwyższy, wiemy, nie będzie się wypowiadał, bo PKW już publikuje swoją uchwałę i nie wysyła sprawozdania do Sądu Najwyższego. Więc mamy pewnego rodzaju tutaj problem nieujętej sytuacji. Jest, czy jest artykuł 289 kodeksu wyborczego, który mówi, że marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż w siódmym miesiącu, a nie później niż na 6 miesięcy przed wyborami prezydenta. Nie chodzi o to, kiedy wybór ma się odbyć, bo to wiemy między 100 a 75 dniem przed upływem kadencji, tylko chodzi o zarządzanie wyborów. Dlatego to 10 maja były zarządzone aż 5 lutego. I tu jest pewnego rodzaju problem, ale wiemy, że w tej sprawie wniosek interpretacyjny został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, żeby orzec, prawda, że to doprecyzowanie tych 7-6 miesięcy w artykule 289 jest niezgodne z Konstytucją i Trybunał Konstytucyjny pewnie by to orzekł. Więc usuwamy tę wątpliwość, czyli wtedy wychodzi, że marszałek no, nie jest zabronione, więc może sobie ogłosić nowe wybory, nawet w sytuacji nieujętej dokładnie, literalnie w tym opisie.
To kiedy nowe wybory?
28 czerwca albo tam 8 czy któryś lipca, to jest dzień wolny od pracy, bo potrzebujemy jeszcze czasu, pamiętajmy głównie na 30 dni Senatu, który może mrozić zmiany w ustawie, tej ustawie legislacyjnej, w nowelizacji,
jeszcze,
ponieważ
jeszcze jedno ważne
wyrzucić 102 artykuł, który odebrał PKW uprawnienia i poza tym zadecydować, czy prawa nabyte. Pan zapytał, czy będą ci kandydaci co teraz? Ja uważam, pragmatyzm polityczny wymaga, żeby byli, bo po co ich wyrzucać? Bądźmy pragmatyczni.
Zobaczmy, jak będzie, ale jeszcze jedno ważne pytanie. W bogatej Szwajcarii w sobotę zgromadziły się tłumy po darmowe jedzenie. To było w Genewie. Kolejka miała kilometr długości. W Stanach Zjednoczonych 33 miliony bezrobotnych. Donald Trump też kieruje ostre słowa w kierunku Chin. Nie jest wykluczone, że wiele państw świata będzie żądało odszkodowań od Chin za epidemię koronawirusa. Czy to widzi opozycja i czy grozi nam światowy konflikt militarny? Króciutko, 30 sekund.
Nie grozi. Chiny potrzebują Amerykanów, bo finansują ich dług. A Amerykanie potrzebują Chiny, bo dostają tanią kasę i mogą sobie żyć trochę na kredyt, ale też pompować, prawda, w gospodarkę pieniądze. Ci bezrobotni w Stanach, pamiętajmy, też są z tego powodu, że tam jest 600 dolców tygodniowo za to, że idziemy na bezrobocie. Plus jeszcze, to są federalny zasiłek, plus jeszcze stanowe między 200 a 500 dolarów. Więc wielu ludzi, ja nie mówię, że wszyscy, ale po prostu doszło do wniosku, że lepiej dostać 2400 dolarów i siedzieć miesiąc w domu i się leczyć, czy też zapobiegać, żeby nie zachorować, niż iść do pracy. I ja myślę, że gospodarka amerykańska zaraz szybko kopnie do przodu po odmrożeniu gospodarki, a to już za chwilę.
Oby u nas do kryzysu nie doszło i Stany
Zjednoczone
nie... No
18 maja restauracje chyba u nas ruszają i ci fryzjerzy, których uwięziono najdłużej i fryzjerki, prawda? Więc miejmy nadzieję,
tak się stało,
że gospodarka wróci do normy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Gość dnia, Radia Gdańsk.